Radio Kraków Kultura.
Ze mną już w studiu mojej państwa dzisiejsze gościnie, kolejne już. Ja teraz będę się bardzo sprężać i mam nadzieję, że niczego nie pomylę. Jedna instytucja, Willa Decjusza, dwa działy, Dziedzictwo Kulturowe Europy i pani kierowniczka Katarzyna Trojanowska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I Platforma Dialogu Międzykulturowego i kierowniczka Aleksandra Szymańska-Niekłań. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystko się zgadza.
Zgadza się.
Dobrze, pierwsze koty za płoty. Proszę państwa, spotykamy się, żeby opowiedzieć o wydarzeniu, którego ja sama jestem ciekawa. O konferencji, ale właśnie może powinnam zacząć najpierw, o jakim programie mówimy. O, może tak. Rozwikłajmy pewną zagadkę, zróbmy sobie trampolinę do opowieści.
Mówimy o projekcie Cultural Cooperation Project Management Trainings. Jest to projekt, który w zasadzie jest taką efektem wieloletniej współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi, w którym to doszliśmy do pomysłu, żeby w końcu siąść i zebrać nasze doświadczenia z tych działań, współprac, które robimy przecież w Willi Decjusza od lat i postarać się opracować coś, co mogłoby pomóc nowym adeptom działalności kulturalnej w lepszym wejściu na ten rynek. Więc razem z partnerami z Belgii, z partnerami z Macedonii Północnej i z Uniwersytetu Barcelońskiego siedliśmy przy tym stole, napisaliśmy projekt, no i zaczęliśmy pracować nad tym, żeby opracować zestaw narzędzi edukacyjnych dla młodych menadżerów kultury. Stanęło na tym, że opracujemy grę. No bo gra jest bardzo fajnym narzędziem edukacyjnym i naprawdę daje bardzo szerokie możliwości. I okazało się przy tym wszystkim, że praca menadżera kultury jest bardzo emocjonująca.
Menadżer kultury i przygody w swoim poletku, tak?
Sami nie byliśmy tego świadomi, dopóki nie zaczęliśmy obmyślać questów, które należy przebrnąć, odpowiedzi, które należy uzyskać i ryzyk, które po drodze należy
Podoba
podjąć.
Mi się ta narracja. Questy, menadżer kultury. No, dobrze, dobrze.
Tak, każdy, kto pozyskuje środki, rozlicza i realizuje działania, jest świadom, o czym my tutaj mówimy. Natomiast faktycznie w najbliższy czwartek, 6 lutego w Willi Decjusza spotykamy się na finałową konferencję podsumowującą właśnie ten projekt i między innymi na premierę gry, którą opracowaliśmy. Gra jest grą narracyjną w takiej pierwszej fazie, która jest możliwa do publikacji i do przegrywania już z uczestnikami. Natomiast no, też na pewno wymaga jeszcze dalszych kolejnych kroków, bo to jest też pytanie o digitalizację, o kolejne upgrade. Więc, ale to do tego wszystkiego dojdziemy. Więc na początek w czwartek o godzinie 10 spotykamy się, żeby w gronie krakowskich menadżerów kultury, pasjonatów kultury, po prostu rozegrać tą rozgrywkę. Powiem, że jeszcze są miejsca, więc można się też zapisać. Zapraszam tam na naszą stronę. Można skorzystać z linku i też się zarejestrować. Rozgrywka docelowo będzie toczona w języku angielskim, natomiast przez to, że jest to rozgrywka, która jest taka grupowa, to też będą teamy, które będą mogły również w języku polskim po prostu sobie prowadzić ten wewnętrzny dialog. Ale to wynika z samej struktury gry. No a po południu mamy cały panel, taki trochę bardziej poważny, willowy, okrągły stół na temat współpracy w sektorze kultury. Tym, jak to wygląda na tym poziomie międzynarodowym, jak to wygląda z naszej perspektywy, jak to wygląda z perspektywy dużych programów, które dofinansowują współpracę na poziomie międzynarodowym. Czyli między innymi będzie z nami pani reprezentująca Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a więc Narodową Agencję, która jest odpowiedzialna za wdrożenie Erasmusa w Polsce. Będzie także pani dyrektor Brzezińska z Instytutu Adama Mickiewicza, więc też jedyna słuszna instytucja, żeby rozmawiać na temat współpracy kulturalnej międzynarodowo.
Dokładnie.
Także szereg przedstawicieli krakowskiego środowiska kultury, pan dyrektor Tomasz Włodarski z Małopolskiego Instytutu Kultury. Będzie reprezentowany oczywiście Wydział Kultury Urzędu Miasta Krakowa. Bardzo, bardzo szerokie grono. Cały panel to jest 10 osób. I liczymy na to, że po prostu fajnych rzeczy się dowiemy i fajne rzeczy sobie opowiemy.
Właśnie, jeżeli chcemy porozmawiać o tym, że jest to wynik wieloletniej współpracy, wiele lat trwających dyskusji, ciągłego dialogu, ciągłego uczenia się od siebie. Czy to jest tak, że my się w ogóle chętnie dzielimy wiedzą? Bo są pewne mity, prawda, które funkcjonują również w świecie kultury. Z jednej strony bardzo często mówimy o sieciowaniu, bardzo często mówimy o potrzebie tego, żeby wiedzą się dzielić, dzielić się know-how, żeby przecierać sobie jakieś szlaki, żeby podglądać pewne rozwiązania, które później wdrażamy. No a jaka jest rzeczywistość?
No, w przypadku współpracy międzynarodowej, jakiejkolwiek, nawet na gruncie krajowym, bez tego dzielenia się przynajmniej częścią wiedzy nie ma możliwości, aby ta współpraca się udała. Więc czy ten aspekt przygotowania narzędzia edukacyjnego, cały proces, to też jest wymiana wzajemnych doświadczeń, to wszystko procentuje. Też udział w samej grze polega na wzajemnej dyskusji. Rzeczywiście, ponieważ miałam przyjemność wziąć udział w takiej testowej fazie przygotowania gry, o której rozmawiamy, część tej fazy wprowadzającej jest to wzajemne omówienie projektu, nad którym się pracuje. Rzeczywiście jest to szczególny przypadek, konkretny temat. Osoby reprezentują wyimaginowane, ale jednak różne instytucje i muszą poznać swoje cele, swoje zadania, ustalić pewne wspólne priorytety. Już nawet faza rozmowy polega na tych wzajemnych, już posiadanych doświadczeniach z realizacji innych projektów.
A potrafimy ze sobą rozmawiać? Bo może to jest takie pytanie basis, ale wydaje się chyba na miejscu.
Powiem tak, tą grę można zaplanować w bardzo ścisłych regułach czasowych, jeśli osoba prowadząca będzie przestrzegać konkretnych minut przydzielonych do danej fazy projektu. Ale jeśli pozwolimy uczestnikom rozwinąć dyskusję, może on trwać nawet kilka godzin. Więc już fazy testowe pokazują, że osoby się wciągają w tą grę. Rzeczywiście dzielą się swoimi doświadczeniami. Siłą rzeczy, jeżeli już posiadamy jakąś bazę, to bardzo dużo dla siebie uczestnicząc w tej grze zyskujemy. Mhm.
Jaki jest cel gry? Bo jeżeli dyskutujemy, jeżeli dzielimy się wiedzą, jeżeli to ma nas prowadzić do rozwiązania pewnego problemu czy rozpracowania zagadnienia, to co realnie otrzymujemy? No bo zakładam, że w takich sytuacjach zawsze efekt jest pożądany. Co jest efektem takiej gry?
Myślę, że trzy aspekty. W pierwszym podejściu musimy jakby zrozumieć, że razem wspólnie z partnerami, innymi graczami, 5 osobami, zaczynamy realizować projekt współpracy międzynarodowej. I musimy zrozumieć pierwszą podstawową zasadę, że nie rywalizujemy pomiędzy sobą. Realizacja każdego projektu współpracy wymaga bardzo dużo zaufania. To jest taka świadomość, do której się dopiero dojrzewa bardzo często. Czasami może to być okupione trochę większym kosztem, to ta dojrzałość. Natomiast nie rywalizując pomiędzy ze sobą, nie traktując partnerów, czy to w życiu realizując projekty, czy to w samej grze jako konkurencję, jesteśmy tak naprawdę w stanie wygrać. Bez tego nie osiągniemy celu gry, bez tego utkniemy na negocjacjach budżetowych, na dzieleniu się odpowiedzialnością za pewne aspekty, ale więcej, nawet przerzucaniu tą odpowiedzialnością, a kwestia takiej bardzo pragmatycznej kwestii w naszej działalności takiej codziennej i pracy jest taka, że z jednej strony reprezentujemy swoją instytucję, więc to interes naszej instytucji jest dla nas najważniejszy. No to jest jakby bardzo oczywiste, do tego tak. Jesteśmy zobowiązani etyką pracy, reprezentując swoją firmę, byśmy powiedzieli. A z drugiej strony projekty współpracy międzynarodowej to jest taka sytuacja, w której oprócz swojej instytucji musimy postawić na dobro współpracy, bo jeżeli nie dowieziemy do samego końca działania projektu współpracy, to tak naprawdę ryzykujemy reputację, ryzykujemy naszą dalszą obecność w przestrzeniach działalności kultury. Więc w tym sensie jakby myślę, że to też jest taka bardzo dobra lekcja, właśnie rozumienie tego, że kultura nie znosi takich nieczystych zagrywek, braku zaufania, i wymaga jednak świadomości, że razem możemy więcej i tylko współpracując wygrywamy. To takie piękne słowa, może
bardzo
troszkę
właśnie
naiwne,
miałam
ale
powiedzieć, że to jest taka, być może niektórzy by się teraz zaczęli zżymać, że to jest jakiś utopijny obraz tego, w jaki sposób ze sobą funkcjonujemy, że to jest jakiś ideał, do którego wciąż dążymy, no ale bez prób chyba nam się nie uda tam dostać. Na ten Olimp i zrobię teraz taki piękny twist, skoro Olimp, bo jestem bardzo ciekawa, co mitologicznie kryje się za tą grą, czy w tej grze.
Rzeczywiście główne postaci mają swoje pochodzenie mitologiczne. Ma to szeroki aspekt. Projekt jest międzynarodowy. Wydaje się, że mity greckie powinny być znane w wielu kulturach. Jest to jakiś wspólny mianownik. To też pokazuje, że projekt ma wymiar europejski, wymiar międzynarodowy, że powinien mieć wiele wspólnych punktów. No i choćby Agamemnon, Helena, Hermes, to są postaci z gry, to jakby są tego dowodem.
Aż Helenka Trojańska nam ostatnio nastręczyła bardzo dużo problemów, kiedy rozmawiałyśmy z Barbarą Sadurską. Co to z tą Helenką zrobić, bo ona jest jakaś taka papierowa. Może tutaj w grze się odnajdzie charakter Heleny, taki retelling w grze.
Faktycznie, zdecydowaliśmy się użyć tych postaci, które mają swoje bardzo konkretne konotacje w naszej świadomości i troszkę podbić i pograć z tymi osobowościami. Więc może weźmy na tapetę Helenę. I faktycznie Helena jest taką osobą, która z jednej strony odpowiada za organizację takiego festiwalu w swojej macierzystej organizacji, który jest w jednej sposób mocno niszowym. Powiedzielibyśmy może troszkę taki hipsterski. Mm-hmm. Ma ogromny budżet, a z drugiej strony
to
też...
połowa sukcesu, powiedziałabym.
Tak, a z drugiej strony też ma bardzo wysoki poziom artystyczny. No i Helena jest szefową całego tego festiwalu i jej głównym celem zawsze jest dążenie do tej wspaniałości artystycznej, do bardzo wysokiego poziomu. Jednocześnie na takim poziomie bardzo osobistym bywa nieco... jest na pewno charyzmatyczna, ale bywa też chimeryczna. Zawsze stawia swój wizerunek jakby na froncie wszelkich interesów i podejmowanych działań, co na pewno rzutuje na jej dalsze działania i chociażby zachowania w trakcie realizacji projektu współpracy międzynarodowej. Mhm. Równocześnie troszkę ma gorszy okres, więc jest nieco zmęczona. Nie jest to jeszcze pełne wypalenie, ale rozumiemy, jak pod ogromną presją działa. No i to jest nasza Helena, więc dostajemy taką postać i musimy postarać się pomyśleć o niej i poczuć ją. I pomyśleć, jakie decyzje i działania by ona podejmowała. I okazuje się, że to jest dosyć duża trudność. Z jednej strony trudność, jeżeli takiej postaci w ogóle nie czujemy i zachowania i cechy charakteru są bardzo dalekie dla nas. A z drugiej strony w pewnym momencie okazuje się, że to dużo daje dla takiej wewnętrznej wrażliwości i samego procesu współpracy z drugim człowiekiem, postarać się wczuć w kogoś.
No właśnie, zastanawiam się, bo ta opowieść, że to może nie być zbieżne z tym, co my czujemy, czy jakie reprezentujemy wartości, czy z jakimi rzeczami zderzamy się na co dzień, czy paradoksalnie spotkanie z czymś, co jest absolutnie nam obce, nie jest bardziej rozwijające.
Daje więcej zabawy na pewno.
No dokładnie i pewnie możliwości też poznania.
Absolutnie,
prawda?
Tak jest. Gra nie tylko jest dla menadżerów kultury, dla osób, które już zrealizowały mały lub większy projekt, ale też dla osób, które wspomagają menadżerów kultury. Przykładowo osoby z księgowości, z działu administracji, które nie do końca znają wszystkie arkana realizacji projektów, trudności, wyzwania.
Ale są tak istotnym ogniwem, przecież taka szara strefa, bym powiedziała, jeśli chodzi o tych wszystkich pracowników niemerytorycznych bądź nie na świeczniku, jak niektórzy chcą nieładnie określić.
Tak, i będąc w grupie, słuchając dywagacji, jaki krok podjąć, jaką podjąć decyzję, ile to kosztuje, bo trzeba powiedzieć, że w grze występują środki finansowe i aspekt czasu jako elementy, którymi musimy dobrze gospodarować. Od wybranego kroku zależy to, co zdarzy się za chwilę. Mm-hmm. Więc podejmując te trudności, osoby z innych działów widzą, na czym polega tak naprawdę zarządzanie projektem. I gra służy też integracji zespołu, który wspólnie pracuje, ale też osobom zupełnie z zewnątrz, które dzięki temu mogą poznać przedstawicieli innych instytucji.
Czyli mamy pewien bazis, nazwijmy to, w związku z koncepcją gry, z tym, jakie postacie mogą tam występować. Rozumiem, że ta koncepcja, czy życiorys, bio przypisane do danej osoby, czy jakaś ogólna idea, tak jak tutaj mitologia, mogą się zmieniać. I jest to trochę projekt, który może, jak rozumiem, wejść w krwioobieg zupełnie innych instytucji i być po prostu narzędziem do współpracy, poznania również wewnątrz innych zespołów. Jak rozumiem z pań wypowiedzi?
Jak najbardziej jest to takie narzędzie ogólne do wykorzystywania, do prawdziwej nauki o zarządzania projektem.
Tym bardziej, że to też było opracowane we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym i z inkubatorem growym tam. I jakby celem było też to, żeby to ta gra była narzędziem, które później w tym formacie, w części Print It Yourself i po zapoznaniu się z zasadami była możliwa do wykorzystania dalej przez kolejne osoby. Więc tutaj nie wiąże jej żadna licencja taka, która by zamykała ją po prostu w naszych szufladach i mówiła, że tylko z Willą Decjusza w tą grę możecie grać.
Koniec.
Zapraszamy do nas przede wszystkim teraz w czwartek, natomiast zapraszamy też do tego, żeby dalej grę wykorzystywać i po prostu też przegrywać, no bo przy tym jest masa zabawy, no i im lepszy mamy sektor kulturalny, to po prostu na tym wszyscy zyskujemy.
Przepraszam teraz za swoją przekorę, ale kontynuując opowieść o wydarzeniach czwartkowych, 14:30, dyskusja panelowa odbywająca się pod hasłem Międzynarodowa Współpraca w Sektorze Kultury. Aktualny stan, perspektywy i możliwości. Tu następuje wymiana przedstawicieli polskich i europejskich instytucji kultury. A może by ich tak do gry? Tak się zastanawiam, co by wyniknęło w sytuacji, w której zestawiamy te osoby, które no realnie wpływają na, jak myślę, albo przynajmniej jak chciałabym myśleć, na kształt pola kulturalnego albo w danym mieście, albo w regionie. Co by się wydarzyło?
Część z tych osób, które faktycznie z nami na panelu jest, przychodzi wcześniej na grę. Mm-hmm. Więc to jest na pewno ogromny plus i zaleta, że faktycznie w praktyce sprawdzimy to, co pani redaktor tutaj poddaje pod nasze zapytanie. Ale w zasadzie, jak odpowiedzieć na to pytanie? Gdzie, bo to jest tak naprawdę pytanie o to, gdzie są te wysokie struktury, które często są, no powiedzmy, biurokratyczne lub zakopane w tych wskaźnikach. No właśnie, i dochodzimy do tematu wskaźników, a są oddalone od stricte działania i problemów codziennych i docierania i współpracy z publicznością. Ja myślę, że jednak też się wiele zmieniło na polu sektora kulturalnego.
To
nie jest ten czas, kiedy kultura była tak mocno zbiurokratyzowana i owskaźnikowana. Te nowe rozdania programów grantowych, one jasno pokazują, że jest wola zrozumienia i otwarcia na głosy środowiska. Oczywiście będzie to szło lepiej, będzie szło gorzej, ale też ta potężna zmiana chociażby w samych strukturach finansowych, czyli na przykład przejście w kierunku realizacji grantów w logice kwot ryczałtowych. No to jest, jeżeli realizujemy projekty, to wiemy, jak ogromne to jest ułatwienie z jednej strony i jaki to jest znak zaufania ze strony grantodawców w kierunku grantobiorców. I samo to jest dobrym przykładem tego, w którą stronę idzie nasz sektor. Oczywiście możemy mówić o tym, że pieniędzy mogłoby być więcej i tego sobie wszyscy
życzymy.
Myślę, że
zawsze może być inaczej, zawsze może być lepiej, prawda? Tylko pytanie, co z tym zrobimy? To jest może ten ostatni punkt, czyli możliwości. Jakie są możliwości w obszarze tym, który się zmienia? Czy, no właśnie, może to jest pytanie, czy kultura jest wciąż w procesie?
To jest chyba nieustający proces.
Tak, kultura nie może stanąć
w miejscu.
To z całą pewnością to jest rzecz cały czas progresywna.
Ale macie takie poczucie, że takiego rodzaju spotkania, ciągłe stawianie przed sobą jakichś wyzwań, zadawanie pytań, bo wydaje mi się, że powroty do bazalnych pytań, kolejne pytania, które sobie zadajemy, które zadajemy sobie, ale też sobie nawzajem. Ten ciągły dialog, nazwijmy to w ten sposób, to jest taka rzecz, bez której w ogóle byśmy nie byli w stanie tworzyć kultury, wpływać na nią, taki improve robić do wszystkich naszych działań?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo widzimy to naprawdę na co dzień, bo łatwo jest robić rzeczy, które są łatwe do robienia. Tak jak chodzi o tematy, które można podejmować, które nie będą wyzywające i stymulujące, ale będą łatwiejsze lub na przykład nie będą obarczone jakimś politycznym cenzurą czy czymś, a z drugiej strony dużo się też mówi o tym, jak sektor kultury jest w jakiś sposób zagrożony, jak bardzo. Ostatnie badania bardzo mocno to pokazują, jak wiele w tym polu pracowniczym w sektorze kultury jest jeszcze do zrobienia. I myślę, że tutaj nawet ta rozmowa na temat rozwoju kadry kultury.
A mogę prosić o doprecyzowanie tych punktów, żebyśmy wiedzieli, czego się łapiemy?
Tak, tak, tak. No bo to jest bardzo szeroka rozmowa na temat chociażby dobrostanu pracowników, na temat zarobków, na temat trybu pracy, prawnych obwarowań dookoła zatrudnienia w sektora kultury. Pandemia w jakiś sposób to pokazała, rozpoczęła tą dyskusję. My ją dalej kontynuujemy i dobrze. A z drugiej strony też jakby... No właśnie, nie daje się pracować w kulturze tylko dla idei. I też nie o to chodzi, żeby pracować dla idei. A z drugiej strony, tak jak wspomniałam, no, robienie łatwych rzeczy to nie jest coś, co ktokolwiek, kto w kulturze pracuje, chciałby robić.
Mm-hmm. Czy nie pracujemy za dziękuję już?
Nie, myślę, że nie.
Ja się uśmiecham oczywiście, to jest taki śmiech przez łzy, ale faktycznie te dyskusje przecież cały czas się przewijają przez środowisko kulturalne. Mam wrażenie, że to też się trochę nie kończy. Ale na przykład do gry, czy w ogóle do dyskusji zapraszacie też studentów. Czy to jest siła, którą dostrzegają już instytucje, które mają pewien rodzaj know-how, czy mają doświadczenie związane z tym, w jaki sposób kształtują politykę chociażby pracowniczą, żeby przemycić czy zaszczepić tak zwane dobre praktyki w młodych ludziach, które będą wchodzić na rynek, bądź już powoli się zaczynają w nim osadzać?
Absolutnie tak. Aspekt współpracy z młodymi osobami, pewnego rodzaju pomoc przy przygotowaniu, przy organizacji projektów jest bardzo ważny. Raz, że zyskujemy realną pomoc, a te osoby cały czas jakieś już dla nich nowe doświadczenie. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że jakby zarządzanie projektem, bycie menadżerem projektu, to bardzo specyficzna praca. To nie jest praca od pewnej godziny do którejś, którą sobie wyznaczymy, że zakończymy ten proces. Cały czas myślimy o tym. Coś się zmienia. Pewne wydarzenia planujemy zupełnie poza godzinami pracy. Więc o kulturze nie można przestać myśleć. Wciąganie do działań osób młodych, osób, które dopiero zdobywają swoje doświadczenie, ma fundamentalne znaczenie dla danego projektu, ale też dla przyszłości organizacji. Tym samym budujemy być może przyszły zespół. Także jest to bardzo ważny aspekt.
Oj, to mi się bardzo podoba, muszę powiedzieć, bo pewien rodzaj ciągłości, ale też wpuszczanie innej perspektywy, po prostu to jest jakby oczywisty bieg i oczywista kolej rzeczy, ale okazuje się, że nie tak oczywista w każdej instytucji. Więc ten rodzaj innego spojrzenia, chociażby studentów, wydaje mi się, że jest bardzo wzbogacający. A jakoś bywa, że się bronimy przed brakiem doświadczenia?
Myślę, że to bardziej chodzi o koszt czasu. Prawdziwa, dobra współpraca z młodymi ludźmi wymaga naprawdę dużo czasu, żeby zbudować porozumienie, zaufanie i tego czasu też na przekazanie tej naszej wiedzy, doświadczenia i z kolei w drugą stronę odebranie perspektywy tego młodego człowieka, który dołącza czasowo do naszego zespołu. Więc jeżeli przepracujemy to, że ten czas musimy zainwestować, to jesteśmy faktycznie w stanie zebrać plon z tej inwestycji. My w Willi Decjusza mamy jednak bardzo mocno to w priorytecie, żeby współpracować z młodzieżą, bo my jesteśmy niewielkim zespołem, my bardzo szybko odkryliśmy, jak ogromną zaletą jest ta współpraca. Tak samo pewnie też ze względu na to, że w Willi Decjusza od wielu lat jednak są rezydencje artystyczne, więc w bliskim sąsiedztwie, w sąsiednim budynku mamy rezydentów, którzy oprócz tego, że w ramach swoich działań pracują, realizują swoje rezydencje, no to po prostu muszą przyjść do nas czasami, żeby porozmawiać, żeby napić się kawy, żeby przegadać jakieś aspekty życiowe, od których bardzo często przechodzimy do metafizycznych rozmów na temat naprawdę bardzo ważne i wysokie. I to w jakiś sposób też myślę, że buduje świadomość w zespole, że nie ma czegoś takiego jak taki pusty przebieg przy tej przysłowiowej kawie. Więc nawet ta kawa, którą musimy się jej wszyscy w pewnym momencie napić, staje się okazją do tej fajnej, dobrej wymiany, która po prostu buduje scala zespół, pozwala się wymieniać i rozwijać we wszystkich kierunkach.
Czy macie jakieś... To znaczy, na pewno macie jakieś przemyślenia. To bardzo źle postawione pytanie, proszę mi wybaczyć. Związane z krakowskimi instytucjami kultury również waszą oczywiście. Bardzo często jest tak, że kiedy rozmawiamy o tak zwanej zagranicy, czy działaniach zwłaszcza zachodnich, to zaczynamy odczuwać taki drobny niepokój, że są w innym miejscu, albo zrobili coś wcześniej, albo że dobrze podglądać, albo ich uwarunkowania polityczne są inne, w związku z tym jest im łatwiej i wchodzimy w pewien poziom narzekania. Ja wciąż jestem optymistką, uważam, że nie powinniśmy mieć żadnych tego rodzaju, nie wiem, nie powinniśmy sobie umniejszać pewnych działań, wciąż się uczyć, co nie znaczy, że no właśnie umniejszać. W taki sposób to odbieracie? Czy absolutnie nie? Jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami europejskiego życia kulturalnego.
Zdecydowanie jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego europejskiego. Mogę mówić tylko z perspektywy naszej instytucji, natomiast od zawsze programy realizowane na tym poziomie międzyeuropejskim były obecne w Willi i w jakiś sposób od samego początku, od kiedy to stowarzyszenie w latach 90. to miejsce wzięło w swoją opiekę i w animację, jakby była to jedna z głównych części działalności naszej instytucji. Więc w naszym przypadku myślę, że tutaj ciężko mówić czy o kompleksach, czy o jakimś zachwycie w kierunku zachodniej, bo to głównie o zachodniej Europie
tak,
mówimy.
Tak, właśnie dlatego podkreśliłam, że to jakby nasze mity, które gdzieś tam sobie powinniśmy być może obalać.
Być może jest to związane częściej bardziej z pragmatyczną kwestią przeliczania euro na złotówki, ale na polu samych umiejętności, kompetencji, gotowości myślę, że absolutnie kultura w Polsce jest produktem eksportowym.
A kreatywności?
A kreatywności? Myślę, że też sukcesy na polu komercyjnym wielu produkcji również to udowadniają.
No to co, zapraszamy na czwartek do Willi Decjusza. Rozumiem, że drzwi jak zawsze szeroko otwarte.
Bardzo serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy.
Proszę państwa, czwartek, proszę się jeszcze zapisywać. Bardzo dobrze, że dostaliśmy te informacje, że jeszcze dziękuję. Możemy się przyglądnąć i stać się uczestnikami. Aleksandra Szymańska, Niekła i Katarzyna Trojanowska były moimi państwa gośćmi. Ja w ogóle zachęcam do tego, żeby obserwować działania Willi Decjusza. Myślę, że będziemy się jeszcze spotykać, żeby państwu przynosić trochę informacji w innej formie, aniżeli internet. Wszyscy wiemy, że internet świetnie działa, ale czasami warto posłuchać, mam nadzieję. Bardzo paniom dziękuję.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.